Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś jak co miesiąc pochylimy się nad tym, co dzieje się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest pan profesor Janusz Kawecki, członek tejże właśnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ja również witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Panie profesorze, rozmawialiśmy już jakiś czas temu o sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2018. Jakie są losy tego sprawozdania?
Zmieniona została ustawa poprzednio i w jej wyniku przesunięty został termin składania sprawozdania. Dawniej był do końca marca, obecnie do końca maja. Przedłożyła Krajowa Rada sprawozdanie do parlamentu, do obydwu izb parlamentu, do pana prezydenta, premiera. No i powinniśmy być przesłuchiwani przez te izby. Taki dokument, który przedłożony został przez Krajową Radę, był przedmiotem dyskusji najpierw na Komisji Sejmowej z końcem czerwca, Komisja Sejmowa Kultury, i ta przyjęła sprawozdanie, wnioskowała o przyjęcie sprawozdania. Sejm 3 lipca również tę decyzję podjął o przyjęciu sprawozdania. Bardzo symptomatyczne, no ciekawe są w tej kadencji głosowania. Mianowicie dyskusja odbywa się przede wszystkim nie w odniesieniu do tekstu sprawozdania, ale w większości uczestniczą tak w komisji, jak i w posiedzeniach plenarnych parlamentarzyści, którzy dyskutują głównie o ostatnich jakichś sytuacjach związanych z działalnością TVP. A to jest bieżący rok, natomiast sprawozdanie dotyczy ubiegłego roku. No i stąd też i głosowania nie mają związku nawet z odpowiedziami, z informacją, ze składem sprawozdania, ponieważ 3 lipca, gdy Sejm zajmował się już przyjęciem sprawozdania, to zagłosowało przyjęciem z tego sprawozdania 219 osób, posłów i posłanek, 225 właściwie nawet. Natomiast przeciwko było 163, czyli opozycja. No, jeśli chodzi o Senat, to Komisja Senacka Kultury obradowała 9 lipca. No, wniosek jest o przyjęcie sprawozdania znaczącą liczbą głosów. Natomiast Senat będzie dopiero we wrześniu i wówczas zobaczymy, czy i druga Izba Parlamentu, spodziewam się, że też przyjmie na wniosek Komisji Sejmowej Senackiej. No a u prezydenta już wtedy jest praktycznie tylko taka rozmowa na temat sprawozdania, ale ona już nie wpływa na wynik końcowy, bo obydwie izby parlamentu byłyby pozytywnie nastawione do przyjęcia sprawozdania.
Jak pan sądzi, panie profesorze, dlaczego tak jest, że zamiast dyskutować nad sprawozdaniem, a to jest przedmiotem obrad komisji, posiedzenia plenarnego Sejmu czy Senatu, dyskusja toczy się wokół telewizji publicznej?
Bo to się najlepiej pamięta z ostatniego okresu. No i nie zawsze takie mam wrażenie, jeśli słucham tych głosów w dyskusji, że parlamentarzyści uczestniczący w dyskusji przeczytali sprawozdanie, chociaż zapoznali się z jego treścią. No i w związku z tym to, co pamiętają i wiedzą z ostatnich tygodni, najczęściej dotyczy telewizji, no bo w mniejszym stopniu, nawet w żadnym, nie odnosi się do radia. Przyznam, że spośród komisji sejmowych ostatnio uczestniczyłem jeszcze też 16 lipca na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej. I tam dyskutowano, był taki oddzielny program porządku obrad, który dotyczył przyjęcia informacji telewizji publicznej o działalności w zakresie realizacji ustawowego obowiązku upowszechniania i rozwijania zainteresowań sportem, no bo to kultury fizycznej. I muszę przyznać, że tu dyskusja z kolei dotyczyła dokładnie i tego, co było w 2018 roku, i tego, co jest zaplanowane nawet bieżący rok. Jeszcze nigdy w żadnym posiedzeniu komisji pozostałych nie usłyszałem tylu pochwał w odniesieniu do telewizji publicznej, jak na tym posiedzeniu. I to wszystkie strony, i opozycja, i strona rządząca w parlamencie podobnie się wypowiadała. Ale sami też odczuwamy, że ten program telewizji publicznej związany z sportowymi transmisjami, z rozwijaniem sportu, z audycjami publicystycznymi sportowymi, z tym także dostępnością tych transmisji, to robi wrażenie.
A więc trwają dyskusje i trwa dyskusja, debata nad sprawozdaniem. No, chcielibyśmy, żeby trwała dyskusja nad sprawozdaniem, bardziej nad działalnością mediów publicznych w obu izbach parlamentu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatruje skargi. Skargi widzów, którzy w działaniach telewizji, rozgłośni radiowych widzą jakieś uchybienia, widzą jakieś zachowania, audycje, wydarzenia, transmisje, które są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem i zgłaszają to do Krajowej Rady, która te sprawy bada. Jak wygląda działalność Krajowej Rady w odniesieniu do ochrony osób małoletnich przed demoralizacją?
No właśnie, niedawno w czasie pielgrzymki rodziny Radia Maryja słuchałem także tego ważnego przesłania ojca dyrektora, który nawiązywał też do obowiązku zadbania o właściwe wychowanie młodego pokolenia, o przyszłe pokolenia Polski. No to wiązałem to również z tymi wszystkimi informacjami, które do nas docierają ze strony skarżących. Trzeba przyznać, że większość skarg obecnie wpływających do Krajowej Rady bardziej dotyczy zagadnień audycji informacyjnych i publicystycznych, a więc bardziej nastawienia, czy o prawda była powiedziana o takim wydarzeniu politycznym, a tutaj posłowie powiedzieli to, a tamto. To bardziej jest odniesienie w sferę polityczną niż wychowawczą. Natomiast my z kolei, jako Krajowa Rada, mamy zapis w ustawie zobowiązujący nas do szczególnej ochrony małoletnich. Jest kilka takich artykułów. Ja już kiedyś w jednej z audycji mówiłem o tym artykule 18, w którym występują takie ustępy 4, 5 i 5a, które dotyczą wyraźnie, co można i w jakich godzinach można emitować. No i te wszystkie, które zagrażają lub mogą zagrażać fizycznemu, moralnemu rozwojowi młodego pokolenia, są tam wyszczególnione. Gdybyśmy prowadzili pełny monitoring w Krajowej Radzie wszystkich audycji i wszystkich nadawców, no ale to nie byłoby możliwe. Wobec tego w większości są to pewne plany monitorowania, o których nadawcy nie wiedzą, ale dopiero po fakcie żądamy od nich przesłania informacji o ich programach i odnosimy się do tego, czy jest zgodny z koncesją i czy nie narusza tych między innymi założeń czy wymagań, które określone są w ustawie, to jeszcze w dużej mierze korzystamy ze skarg. No ale mówię, że skargi w większości to są właśnie tego typu, które nie wiążą się tak bezpośrednio z rozwojem małoletnich.
A panie profesorze, pozwolę sobie tylko wtrącić takie pytanie z ciekawości pewnej. Jaki procent, oczywiście szacunkowo, bo na pewno to nie można tak dokładnie ocenić, tych skarg jest faktycznie takich rzetelnie napisanych i odnoszących się merytorycznie do istoty tej kwestii, a ile takich, że po prostu nie podobało mi się za bardzo ze względów politycznych jakieś sformułowanie albo po prostu nie lubię na przykład telewizji publicznej bądź innych komercyjnych stacji?
No nie, takich skarg to nawet się powtarza, że ktoś nie lubi. Musi się mieć w skardze odniesienie do konkretnej audycji, konkretnego sformułowania, które narusza ustawowe wymagania.
A zapytam inaczej, to w takim razie jaki mniej więcej procent skarg jest przez Krajową Radę uznawane za faktycznie uzasadnione?
No stosunkowo nieduży, 10% tych właśnie, no taki jest układ tych skarg. Natomiast stosunkowo mało jest skarg odnoszących się do tego rozwoju małoletnich. I tam jest uznawane, jeśli są te skargi, to one są najczęściej zgłaszane albo przez rodziców, którzy uczestniczyli z dzieckiem w jakiejś audycji i zgłaszają te skargi. I tutaj jest znacznie większy procent uznanych, bo to jest bardziej, powiedziałbym, rzetelnie podchodzą skarżący do takich zgłoszeń. Mieliśmy na przykład skargi takie odnoszące się do jakiejś audycji dla dzieci, filmu pokazywanego, kreskówki. w której rodzinę przedstawiono jako dwóch panów i chłopczyk jako ich synek. Przygotowania do synek zauważył, że w lodówce znajduje się tam to jakieś przygotowania. Potraktował to, że będzie się rodzina powiększać, a więc będzie miał braciszka. A potem się okazało, że to jest piesek, szczeniaczek. No i promowanie tego typu, kształtowanie postaw rodziny. No one bezpośrednio nie są związane z podanymi tutaj artykułami, ale są z konstytucją. W konstytucji jest zapis o tym, że o konieczności wspierania i promowania rodziny jako mężczyzny, kobiety i dzieci. No i w związku z tym ta skarga też uznana została za zasadną i wytknięcie nastąpiło w odniesieniu do tegoż nadawcy. Nie mówię tutaj o konkretnych nadawcach, bo nie o to chodzi. Natomiast jeśli słuchałem audycji, słuchałem wypowiedzi ojca dyrektora w czasie pielgrzymki, to tam między innymi mówił właśnie o tym wychowaniu, o tym, że w filmach współczesnych pojawiają się jako normalność traktowane małżeństwa, które się mieszają. To znaczy z tym się rozwiódł, z tamtym się związał i znowu się rozwodził.
Tak zwane rodziny poczwórkowe.
Nawet więcej niż poczwórkowe. No i to rzeczywiście na czegoś takiego także i skarżący nie widzą, jako nadającego się do skargi. A myślę, że to też jest związane z zagrożeniem moralnego rozwoju młodego pokolenia, bo niezgodne z konstytucją. No więc myślę, że jeśli chodzi o skargi, to może tyle, ale jeszcze wspomnę, że jeszcze pojawiają się także skargi na udział dzieci w reklamie. Są takie wkładki reklamowe i tam udział tych dzieci. No w tym zakresie nawet doszło, jeszcze nie ma ustawowych zapisów, tam są niewielkie wymagania, ale są jeszcze dodatkowe, które Rada Reklamy w ramach samoregulacji przygotowała jako dodatek do etyki, do kodeksu etyki reklamy i jeśli sami reklamodawcy będą je przestrzegać, a samoregulacja to jest coś, co ustalają właśnie to środowisko pod przyjęciem tego ustalenia przez Krajową Radę. Jeśli to już wejdzie w życie i będzie realizowane, myślę, że na którejś może z konferencji prasowych przyszłych organizowanych przez Krajową Radę, że takie będą, to temu tematowi warto by było poświęcić miejsce, ponieważ jest to pozytywny efekt działania. Czyli sami ci, którzy produkują reklamę, zauważają, że trzeba ograniczyć się, samo ograniczyć się, żeby nie doprowadzać do nieprawidłowego przekazu tej reklamy z wykorzystaniem dzieci.
Panie profesorze, wspomniał pan o pielgrzymce rodziny Radia Maryja. Miała ona przebieg spokojny.
No właśnie, rzeczywiście taki radosny. Ja już miałem okazję w aktualnościach bezpośrednio w następnym dniu po pielgrzymce swoje uwagi powiedzieć. Wobec tego tutaj bym tylko je powtórzyć miał, więc myślę, że z tego zrezygnuję, ale to, co jest istotne, bardzo istotne, to pokazanie w naszym środowisku, w obecności pana premiera, w obecności parlamentarzystów i przedstawicieli różnych innych organów państwa, że to środowisko, środowisko rodziny Radia Maryja jest przeciwne propagowaniu i nachalnemu wręcz propagowaniu działań związanych z LGBT, które kierują się także i w kierunku szkoły, no ale także w uczelniach wyższych. I no to wszystko jest takim mobilizującym, myślę, że dla wszystkich, a jednocześnie przez przekaz pełniejszy związany z transmisją, czy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, ale również wieloma informacjami przekazywanymi i w telewizji publicznej, i na portalach internetowych, upowszechnia się wtedy tę informację i to jest dobrze.
Panie profesorze, jeśli rozmawiamy o mediach, o telewizji, o radiu, to oprócz dyskusji, a raczej braku dyskusji nad sprawozdaniem za działalność Krajowej Rady, taki temat, który wywołuje emocje, to także temat, ile osób ogląda daną stację telewizyjną, ile osób słucha daną rozgłośnię radiową.
czyli widownia lub audiowidownia. No więc rzeczywiście tak się składa, że poprzez wcześniejsze różne zmiany mamy w Polsce monopolistów w przekazie tych informacji. Kiedy to jest, jeśli chodzi o badania odnoszące się do widowni, do słuchalności radia, to są opracowania Kantara i jeśli chodzi o telewizję, to Nielsena. No i te są głównie podawane, ale podawane dzięki temu, że mając tylko ten jeden zbiór informacji, otrzymuje je również Krajowa, czy kupuje je Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a później w formie pewnych opracowań zbiorczych przedstawia na swojej stronie internetowej. Tak te kwartalne, jak i roczne. No i okazuje się, że w większości później inni powołują się na Krajową Radę, że to są wyniki przedstawione przez Krajową Radę, chociaż ona tych wyników nie zdobyła. No i gdy zacząłem szczegółowo analizować, skąd te wyniki się znajdują, jak to się dzieje, no mówiono, że na przykład Kantar przeprowadza w proporcjonalnie telefoniczne badania, bo to w następnym dniu telefonuje do kogoś i mówi, co w poprzednim dniu się słuchało i które radio i w jaki sposób tam zbiera się te informacje. Takich telefonów w miesiącu jest 7 tysięcy, tak to podają, a ponieważ falami się opracowuje, czyli przez 3 miesiące, no to jest około 21 tysięcy tych punktów uzyskanych, ale na podstawie telefonu, czyli nie jest to automatyczna rejestracja, tylko telefoniczne, co ktoś zapamiętał i zechciał powiedzieć, to powie. I to jest w jednym przypadku. No i te zbierałem, poprosiłem o informację, mówiono, że tę liczbę tych pytań respondentów uzyskuje się w proporcji do poszczególnych populacji w poszczególnych województwach. Potem, gdy to już szczegółowo zbadałem, to się okazało, że są nadreprezentacje niektórych województw, a w innych są niedoreprezentowane i nawet rzędu 20%. Znowu zgłosiłem zastrzeżenia, wtedy się okazało, że tylko 50% telefonów jest zgodnie z tą liczbą populacją w poszczególnych województwach. Natomiast w odniesieniu do pozostałych, no to już bierze się duże miasta, bo to przecież chodzi o zbieranie informacji o reklamobiorcach. No więc w takim razie to nie jest takie badanie, jak mówimy o pełnym badaniu. No i stąd żądałem, żeby wprowadzić w naszych opracowaniach, że są to opracowania wykonane przez kogoś innego i na podstawie takich i takiego zbioru informacji. No najciekawsze to są te, które dostarcza Nielsen w odniesieniu do telewizji. Mianowicie ma 2000 punktów gospodarstw domowych objętych tym badaniem. 2000 gospodarstw, w których usytuowane są w 617 wsiach, w 104 miastach liczących do 10 tysięcy mieszkańców, w 94 miastach liczących i tam kolejno. Jak zsumowałem to, to jest już ponad 1000. Czyli gdyby w każdym z tych był po jednym odbiorcy, to byłoby już połowa tych odbiorców. No i w związku z tym bywa tak, że w danym województwie będziemy mieli 2-3 punkty w odniesieniu do tego odbioru. A podaje się wyniki z oglądalności z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w procentach. No to przecież jest to pomylenie z poplątaniem, jeśli chodzi o badania. No i Krajowa Rada z inicjatywy przewodniczącego już w 2017 roku zdecydowała się na podjęcie inicjatywy badań telemetrycznych, które będą automatycznie zbierały informacje. Takie automatyczne zbieranie informacji jest możliwe w kablu. No, ale musiałoby być to objęte jakimiś także dopracowaniami. Założenie do tego zespołu telemetrycznego jest takie, żeby ponad 26 tysięcy odbiorców objąć badaniem. No to już będzie znacznie obszerniejsza informacja o tym. I dlatego na przykład już po tych takich dopytywaniach o to, jak się dotychczas pozyskuje informacje o widowni, to w opracowaniach Krajowej Rady, tych kwartalnych, ale także i w tej informacji składanej Sejmowi, Senatowi i dostępnej również na stronie internetowej Krajowej Rady, podajemy informacje również, w jaki sposób te dane podane w tabelkach zostały zebrane. Żeby było wiadomo, że każdy już wtedy z dużym znakiem zapytania odniesie się do tych danych.
Na pewno będzie to bardzo ciekawe, jak te dane telemetryczne różnią się od podawanych dotychczas.
No właśnie, będzie to ciekawe, ale na razie jeszcze nawet tego testowego badania jeszcze nie przeprowadzono. Pan Kurski z telewizji publicznej mówi o przeprowadzanych u siebie też takich badaniach, które nie korespondują z Nielsenem. Ważne jest, żebyśmy mieli z dwóch źródeł co najmniej informacje, bo wtedy jest ta możliwość odniesienia. No popatrzmy nawet na taką ciekawą informację odnośnie do słuchalności, oglądalności telewizji. Sięgam do tego opracowania, które Krajowa Rada podawała jako informacje za rok 2018. Sięgam do telewizji Trwam i podają, że audytorium 23 tysiące ludzi. No jeżeli prawie 3 miliony, mam takie opracowanie, składało protest, że nie mam dostępu do telewizji wtedy na multipleksie, jest ona dostępna na multipleksie, no jeśli to oglądam, takie zestawienie, no to budzi moje wątpliwości. A liczy się to z dokładnością do jednego człowieka.
Poczekajmy zatem na inne opracowania, wtedy będzie możliwość weryfikacji tych danych. Panie profesorze, ostatnie zagadnienie, jakie chciałem podjąć w czasie tej audycji, to sprawa zakupu Eurozetu. Eurozet, czyli?
Zetka, no to jest ogólnopolski nadawca. Wśród tych trzech ogólnopolskich komercji niepublicznych to mamy RMF, Z i Radio Maria. I ten Eurozet nie obejmuje nie tylko tę koncesję, która dotyczy ogólnopolskiego nadawania, ale również różne lokalne, które zostały w procesie sieciowania na rynku radiowym przejęte przez Eurozet. No i to wszystko jest zakupione. Dawniej był to właściciel, na początku, a ja już mówię o przedostatnim właścicielu, francuski, sprzedał czeskiemu. Czeski sprzedał takiej firmie czesko-czeskiej i polskiej. Czeska to Ventures, utworzona w listopadzie ubiegłego roku, a polska to Agora. No i w ten sposób, no oczywiście muszą być oceny, badania przez Urząd Kontroli Konsumenta i Konkurencji, ale także przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. No i takie badania są robione, ale było też zgłoszenie powszechnie znane, bo na stronie internetowej Sejmu to jest interpelacja poselska numer 30317 z 28 marca w sprawie sprzedaży spółki Eurozet. Te badania związane także z tą interpelacją są prowadzone przez Krajową Radę, przez UOKiK. Może wymagałyby bardziej szczegółowego przedstawienia, jak sytuacja wygląda połączenia, sądząc po tym czasie przeznaczonym, to już byśmy na to nie mogli go przeznaczyć, żeby tak tyle mieć czasu, żeby o tym powiedzieć, ale jest to bardzo istotna sprawa, bowiem ważne jest, że Krajowa Rada ma zapewnić pluralizm, a zapewnienie pluralizmu to nie tylko pozbycie się kogoś dominującego w danym rynku, w tym przypadku rynku mediów radiowych, ale również zapewnienie różnorodności. Jeżeli Krajowa Rada zauważa, że nie ma takiej zapewnienia różnorodności lub go się zmniejsza jakimiś parametrami oceny, a są takie parametry oceny w świecie stosowane, w Europie też, to jest top 4, czyli czterech największych, jaki ma udział. I jeżeli udział w rynku tym określonym, tych czterech największych, jest większy niż 50%, to jest znaczące zagrożenie dla pluralizmu. I to są obiektywne informacje, które można pokazać lokalnie, można pokazać ogólnopolsko, można pokazać na rynku reklamy, brokerów reklamowych. No i myślę, że tymi parametrami trzeba tę transakcję również ocenić.
A więc tym tematem zajmiemy się za miesiąc. Rozmawialiśmy o sprawach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a moim i Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!